Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Ja się nazywam Łukasz Baszczak, jestem analitykiem z zespołu ekonomii behawioralnej i dzisiaj tą sprawą ważną, istotną dla gospodarki, o której będziemy rozmawiać, jest ekonomiczna pseudonauka. Zaprosiliśmy dzisiaj doktora Krzysztofa Nowaka-Posadzego z Zakładu Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krzysztof zajmuje się metodologią nauk, metodologią ekonomii, semiotyką. Cześć Krzysztofie.
Dzień dobry, cześć.
Zacznijmy od tego generalnego problemu pseudonauki. No to pojęcie zrobiło karierę, szczególnie w ubiegłej dekadzie, od dekady robi, można powiedzieć, karierę. Jak można zdefiniować twoim zdaniem pseudonaukę w kontekście generalnie filozofii nauki? No bo wiemy, że nauka jest takim przedsięwzięciem intelektualnym, które no ma cele takie jak eksplanacja, wyjaśnianie świata, najlepsze wyjaśnianie świata ze wszystkich możliwych, czy predykcja, ale nie jest to jedyne przedsięwzięcie intelektualne, które ma takie cele, prawda? Są różne nienaukowe, czy antynaukowe, czy protonaukowe przedsięwzięcia. Co o tym sądzisz? Jaki jest podział tutaj?
Zgadza się, tak. Tutaj musimy przyjąć pewne konwencje terminologiczne. Od dłuższego już czasu epistemologowie, filozofowie nauki zastanawiają się nad relacją nauki do innych sfer naszej aktywności, głównie do nienauki. Nauka, a nie nauka. Więc to byłaby ta pierwsza para. Przez nienaukę mam na myśli tutaj takie dziedziny jak metafizyka, religia oraz różnego rodzaju nienaukowa, ale jednak usystematyzowana wiedza. To byłaby pierwsza para. Druga para, która interesuje filozofów nauki i epistemologów, to para nauka, a antynauka. To jest tutaj niezwykle ważne dla nas, i gdy zajmujemy się kwestią pseudonauki. Antynauka różni się tym od pseudonauki, czyli tej trzeciej pary, że antynauka nie aspiruje do bycia nauką, w przeciwieństwie do pseudonauki, która aspiruje do bycia nauką, lecz czyni to pseudonauka na drodze pozorowania lub perswadowania pewnej wiedzy. Więc mamy tutaj trzy takie podstawowe pary: nauka, nienauka, nauka, antynauka oraz nauka, pseudonauka. I jak rozumiem...
Jeszcze naszych słuchaczy bym uczulił na taki termin pseudosceptycyzm, to znaczy nie jest to właściwie coś, co gdzie ludzie tworzą, że tak powiem, pozytywne teorie, tylko raczej negują samą naukę, prawda? To jest ten sposób takiego właściwie dyskutowania, właściwie to jest sposób retoryczny, by zaprzeczać odkryciom rzeczywistej nauki czy konsensusu naukowego. Tak, to jest szczególnie widoczne w przypadku denializmu klimatycznego na przykład.
Mhm. Zgadza się. Myślę, że tutaj w tym naszym podziale pseudosceptycyzmowi najbliżej byłoby do antynauki. Są oczywiście jeszcze inne praktyki w historii ludzkiego poznania. Jest to protonauka oraz paranauka. Tutaj w zależności od koncepcji rozróżnia się jeszcze te dwie sfery aktywności. Protonauka najczęściej jest to taka praktyka, która jeszcze nie zyskała statusu nauki, natomiast paranaukę niektórzy filozofowie traktują jako synonim pseudonauki, inni traktują paranaukę jako coś, co rozwija się obok nauki, ale o tym sobie jeszcze powiemy. Ja tutaj mam ciekawe stwierdzenie, które znalazłem u Mario Bungego, bardzo interesującego filozofa nauki, metodologa, który stwierdził, że różnica między protonauką a pseudonauką jest podobna do różnicy między błędem a oszustwem. Myślę, że warto sobie zapamiętać ten cytat z Mario Bungego. Będziemy do niego, mam nadzieję, wracać jeszcze.
Tak, ja zresztą bliskie mi jest to ujęcie, dlatego że w filozofii nauki i pseudonauki, o której za chwilę więcej powiemy, czasem się nazywa pseudonaukę flawed science, czyli taka nauka z błędami. Ale generalnie, żeby dojść do tego stwierdzenia, to najpierw bym chciał jeszcze poruszyć no właśnie taki klasyczny problem filozofii nauki XX-wiecznej, problem demarkacji, oddzielenia nauki od właśnie nienauki, wszystkiego, co nie jest nauką. Tutaj sobie mówiliśmy o tym podziale, bardzo ciekawe są te podziały, natomiast słuchacze mogą być zagubieni, co my właściwie nazywamy. Czy możemy przejść krótko przez próby filozoficzne, spoiler, nieudane, jakiegoś ostrego oddzielenia nauki od nienauki?
Oczywiście. Ja tutaj może zacznę od tego, że choć te próby, jak powiedziałeś, były nieudane, to nie znaczy, że one nie były potrzebne.
Absolutnie.
Nie znaczy, że one nie były potrzebne. Dzięki tym próbom my dzisiaj wiemy dużo więcej na temat właśnie granic pomiędzy nauką oraz antypseudo czy paranauką. Tak, demarkacja między nauką a pseudonauką jest częścią znacznie większego zadania, powiedziałbym, zadania, którego podejmują się filozofowie nauki, polegającego na określeniu, które przekonania są gruntownie uzasadnione, a które przekonania nie są gruntownie uzasadnione. Istnieje znacznie większa zgoda, powiedziałbym, co do konkretnych przypadków demarkacji i rozgraniczenia nauki od pseudonauki, niż co do pewnych ogólnych kryteriów, jakie powinniśmy przyjmować. Oczywiście takie rozgraniczenie nauki od pseudonauki, można tego rozgraniczenia dokonywać zarówno z powodów teoretycznych, jak i z powodów praktycznych. Z teoretycznego punktu widzenia ta kwestia demarkacji nauki od pseudonauki, no, jest pouczająca, która wnosi wkład również do filozofii nauki. W podobny sposób tutaj zastosuję pewną analogię, w jaki badanie błędów przyczynia się do naszej wiedzy na temat logiki nieformalnej i racjonalnej argumentacji. Z praktycznego natomiast punktu widzenia rozróżnienie na naukę oraz pseudonaukę jest niezwykle ważne w podejmowaniu przez nas decyzji w życiu prywatnym, ale i też publicznym. Naukę traktujemy jako najbardziej wiarygodne źródło wiedzy w bardzo szerokim tutaj zakresie, dlatego musimy odróżniać wiedzę naukową od wszelkich prób imitacji wiedzy naukowej. Tutaj już troszeczkę naprowadzamy naszych słuchaczy na to, jak będziemy rozumieć pseudonaukę. Między innymi będziemy ją rozumieć jako próbę imitowania wiedzy naukowej. I teraz tak, skąd wzięła się ta dyskusja o problemie demarkacji? Ten problem demarkacji w historii filozofii nauki, on obejmował kwestię kryterium demarkacji oraz jednostki demarkacji. Ja tutaj szybko postaram się naszym słuchaczom przybliżyć tę historię. Oczywiście wszystko zaczęło się na dobrą sprawę od Popera, który zaproponował słynne kryterium falsyfikowalności. Jeśli nasze teorie lub hipotezy, jakie formułujemy, przy czym te teorie lub hipotezy, one są wyrażone zawsze za pomocą zdań, nie poddają się falsyfikacji, są one wtedy klasyfikowane jako pseudonaukowe.
Tak, dalej tutaj, że Popper przez falsyfikację rozumie po prostu obserwację, która nie zgadza się albo z przewidywaniami, albo właśnie z treścią tego zdania, które wyraża teoria. Zdaniem tak Poppera jest nauka to jest pewnego rodzaju zakład, tak? Znaczy my się zakładamy jako teoretycy, czy się spełni tak to, co mówimy, czy nie. A jeszcze jego zdaniem jest tak, że właściwie my nic nie wiemy. My co najwyżej mamy wiedzę, że mamy tylko zdania jeszcze niesfalsyfikowane, a nie pewne. A nie pewną
może wiedzę. Inaczej, jeszcze doprecyzuję, dobrze? My nic nie wiemy na pewno. My wiemy coś, ale ta nasza wiedza jest prowizoryczna. My nic nie wiemy na pewno, dlatego, jak wszyscy pewnie pamiętamy, Popper odrzucił uzasadnienie empiryczne w postaci weryfikacji, ponieważ wiedział, że z logicznego punktu widzenia jest to niemożliwe, tak? Więc przyjął tutaj tę opcję falsyfikacji.
Tak, to jest falsyfikacja logiczna, prawda? Bo to nie chodzi, Popper chyba nie był aż tak jednak naiwny, żeby sądzić, że naukowiec po sformułowaniu teorii nic innego nie robi, niż szuka zdań falsyfikujących tę teorię.
Oczywiście, że nie.
Jest to logika, tak.
Oczywiście, że nie. Tutaj znowuż jest wiele nieporozumień co do tego, jak Popper rozumiał falsyfikację. My dzisiaj mówimy, że można rozumieć falsyfikację w sensie naiwnym i w sensie wyrafinowanym. To później bardzo ładnie nam usystematyzował Lakatosz, do którego za chwilę przejdziemy. Ale tak, co może zdziwić naszych słuchaczy, to, że Popper dostrzegał pewną potrzebę w nauce, potrzebę dogmatyzmu, czyli jednak pewnego trwania przy pewnych hipotezach, tak? Myślę, że tutaj nawiązuję teraz trochę do tego, co ty powiedziałeś. I teraz wracając do tej historii problemu demarkacji, po Popperze myślę, że warto tutaj sobie przypomnieć Thomasa Kuhna, który znany jest tutaj z koncepcji paradygmatów, wprowadził kryterium rozwiązywania problemów. Jeśli teorie nie
rozumiem. Jeszcze może zanim tego Kuhna, to ja bym jedno zdanie wtrącił, dlaczego ten falsyfikacjonizm się ostatecznie nie sprawdził, bo wiesz, Krzysztofie, dla laika wydaje się, że znaczy dla laika, dla kogoś, kto nawet jest naukowcem, ale niekoniecznie zapoznanym bardzo z historią filozofii nauki, może się wydawać, że to kryterium jest bardzo dobre. Wydajemy, że Popper uważał za teorie sfalsyfikowane, czyli pseudonaukowe, marksizm na przykład. Dziś wydaje się, że trudno w ogóle mówić o falsyfikacji takiej właściwie bardziej filozofii politycznej, ale też psychologię freudowską. No więc to są takie teorie, które on uważał za sfalsyfikowane, ale pojawił się problem Duhema Quine'a, prawda? Że my tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy dane zdanie jest falsyfikatorem teorii konkretnej, czy innej. Tak naprawdę obserwując na przykład planety, możemy powiedzieć, że teoria optyki się nie zgadza, a nasze przewidywania się zgadzają. Więc ja tylko wtrąciłem, dlaczego falsyfikacjonizm nie wypalił, a teraz oddaję Ci głos z powrotem do kunowskiego paradygmatu.
Tak? Tak, dziękuję. Tutaj bardzo fajnie podsumowałeś te wszystkie problemy z falsyfikacjonizmem. Tak, ja tylko powtórzę. Rzeczywiście w metodologii nauki mówimy o tak zwanym problemie Duhema Quine'a. Nie falsyfikujemy poszczególnych hipotez. W gruncie rzeczy, jeżeli chcielibyśmy odrzucić, i tutaj jest ten wątek Quine'a, to odrzucamy całą teorię. Całą teorię, ten holizm quine'owski tutaj się pojawia wraz, nie wiemy co falsyfikujemy właśnie, czy hipotezę główną, czy hipotezę pomocnicze, czy założenia pomocnicze i tak dalej, i tak dalej.
I tutaj słuchaczy chętnych do zapoznania odsyłamy do tekstu po polsku Dwa dogmaty empiryzmu. Lećmy dalej z Kunem tym razem.
Ach, tych dogmatów empiryzmu to już nawet chyba 4 były po drodze, ale oczywiście oryginalnie były to 2 dogmaty empiryzmu. I teraz tak, w przypadku Kuna rzeczywiście mamy do czynienia z nauką rozumianą jako rozwiązywanie łamigłówek. Jeśli teorie, powiada Kun, nie rozwiązują pojawiających się po drodze czy na drodze naukowców łamigłówek, problemów, możemy podejrzewać, że te teorie są pseudonaukowe. Jeszcze dalej poszedł Lakatosz i zaproponował kryterium progresywności. Jeśli programy badawcze nie rozwijają się, lub wręcz są degenerujące, zwijają się, to moglibyśmy powiedzieć, że te programy badawcze są pseudonaukowe.
Tutaj jest pewien przykładem typowym, prawda, ja tylko dodam dla słuchaczy, co to jest ten program badawczy. Proszę sobie pomyśleć o astronomii kopernikańskiej jako programie rozwijającym się od XVI wieku, a astronomii ptolemejskiej, czyli tej przedkopernikańskiej, jako programie zwijającym się, degenerującym się.
Tak, ja myślę, że ekonomiści, którzy nas słuchają, oni intuicyjnie wiedzą, o czym my mówimy, mówiąc o programach badawczych, ponieważ metodologia Lakatosza była najczęściej stosowana do tego, co się dzieje w ekonomii, więc tam mamy twardy rdzeń, mamy pas ochronny, mamy heurystyki pozytywne, heurystyki negatywne. Rzeczywiście można by nawet powiedzieć, że w pewnym sensie ta metodologia Lakatosza była skrojona pod ekonomię, tak? Oczywiście są pewne problemy i ograniczenia jednak w stosowaniu tej metodologii. I teraz jedna uwaga dotycząca Lakatosza i jego podejścia do pseudonaukowości. Lakatos zaklasyfikowałby dyscyplinę nieprogresywną jako pseudonaukową, nawet jeśli badacze czy praktycy w ramach tej dyscypliny ciężko pracują, aby ją ulepszyć i przekształcić w dyscyplinę progresywną. Zwróćcie, drodzy słuchacze, na to uwagę tutaj, tak? Więc tutaj nie wchodzą w grę intencje w przypadku tej uwagi, intencje naukowców.
Tak, tam wchodzi w grę pojęcie, no między innymi, jest wiele tam definicji i określeń, natomiast jest takie pojęcie anomalii, prawda? Anomalia, tak, czyli na przykład ja się znowu odwołam do przewrotu kopernikańskiego, prawda? Że pewne przewidywania przedkopernikańskiej astronomii ptolemejskiej generowały anomalie, to znaczy obserwacje były anomaliami. Ten ruch planet nie zgadzał się z przewidywaniami teorii, a na gruncie teorii kopernikańskiej te anomalie właśnie przestały być anomaliami, zostały wyjaśnione. W związku z tym mówimy, że ten przewrót kopernikański, kopernikański program badawczy był postępowy w tym sensie.
Tak, i jeszcze dodałbym, bo tutaj jestem zmuszony uzupełnić to, co powiedziałem, przywołując nazwisko Paula Taggarta, bo Paul Taggart zdawał sobie sprawę z pewnych ograniczeń ujęcia pseudonauki przez Lakatosza i on przekonywał wtedy, że degenerujący program badawczy możemy uznać za pseudonaukę, według Taggarta, podkreślam, dopiero wtedy, gdy jej zwolennicy właśnie nie dociekają anomalii, nie dociekają tego, o czym przed chwilą powiedziałaś. Po drugie, kiedy ignorują niewygodne fakty, a po trzecie, to jest bardzo ważne, myślę też w kontekście nauk ekonomicznych, po trzecie, próbują nie oceniać swego programu na tle programów rywalizujących, konkurencyjnych. I myślę, że to jest bardzo ważne dookreślenie tego lakataszowskiego ujęcia pseudonauki.
Ostatecznie wszystkie te próby demarkacji jako znalezienia kryterium demarkacji, no, datujemy je powiedzmy do końca lat 70. W latach 80. pojawia się taki tekst Larego Laudana, Zmierzch problemu demarkacji, gdzie on to nazywa pseudoproblemem nierozwiązywalnym na gruncie właśnie takich rozważań. No i ja teraz bym chciał przejść dlatego, że do tego, co być może dzisiaj bardziej przypomina nam, jak dzisiaj wygląda dyskusja, ponieważ tutaj mówiliśmy o kryterium demarkacji, które dotyczy właściwie treści teorii. Treści, czy jest falsyfikowalna, czy jest postępowa. Natomiast później w latach 90. no i współcześnie zaczyna się dyskusja nad pseudonauką, raczej jako nad pseudonaukowcami, a nie pseudonauką, bo może tak tak powiedzmy. Więc ja bym nad metodą badawczą, nad metodą właściwie uprawiania nauki, prawda?
Tak jest.
Jak to wygląda od strony metodologicznej, twoim zdaniem?
Dobrze, wydaje mi się, że chciałbym tutaj, zresztą tak się też umawialiśmy, że w tym momencie chciałbym przywołać ujęcie, które zostało wypracowane w ramach Poznańskiej Szkoły Metodologicznej, ujęcie dotyczące kryterium naukowości oraz pseudonaukowości, a odwołujące się do propozycji Kazimierza Ajdukiewicza. Teraz w kilku słowach chciałbym państwu to zaprezentować. Poznańska Szkoła Metodologiczna zakładała, że jednym z tradycyjnych zadań metodologii jest wyodrębnienie wiedzy naukowej spośród pozostałych rodzajów wiedzy. Wyodrębniono pięć takich rodzajów wiedzy. Te rodzaje były względnie autonomiczne. Oczywiście względnie autonomiczne, pomiędzy nimi były możliwe pewne przepływy. Była to wiedza naukowa, wiedza potoczna, wiedza artystyczno-literacka, wiedza spekulatywna oraz wiedza irracjonalna. Teraz tak, kryterium orzekania o wiedzy potocznej jest, czy był i jest zawsze zdrowy rozsądek, myśl potoczna. Tym, co odróżniało wiedzę naukową od wiedzy potocznej, jest tak zwana mocna zasada racjonalności, którą Poznańska Szkoła Metodologiczna wzięła od Kazimierza Ajdukiewicza. Co głosi nam ta zasada, ta mocna zasada racjonalności? Ona głosi to, że stopień przekonania, z jakim głosimy swoje twierdzenia, powinien odpowiadać stopniowi jego uzasadnienia. Mocna zasada racjonalności tutaj jako pomysł Ajdukiewicza i Szkoły Poznańskiej miała zabezpieczać naukę podwójnie. Zwróćcie, drodzy słuchacze, uwagę, zarówno przed dogmatyzmem, gdy przekonania słabo uzasadnione przedstawia się jako gruntownie potwierdzone, oraz przed sceptycyzmem, czy nadmiernym sceptycyzmem, gdy przekonania, które są wystarczająco dobrze uzasadnione, podaje się jedynie jako wstępną hipotezę roboczą. I teraz wszystkie te cztery...
złoty środek tutaj rozumiem, jakiegoś złotego
to była próba,
szukamy między pewnością a stopniem uzasadnienia.
Tak jest, tak jest. No, ten złoty środek czy ta krytyka sceptycyzmu wiązała się z tym, że no, jednak ta nauka postępowała, że ci naukowcy coś robili, tak, żeby nie byli krępowani jakąś nadmierną zasadą racjonalności. Te cztery rodzaje wiedzy, potoczna, naukowa, artystyczno-literacka i spekulatywna, na razie irracjonalną wiedzę jeszcze zostawiam, one składają się na to, co Poznańska Szkoła nazwała wiedzą racjonalną. Dlaczego racjonalną? Ano dlatego, że wszystkie te cztery rodzaje wiedzy spełniają, choć w różnym stopniu, zwracam uwagę, w różnym stopniu, słabą zasadę racjonalności. Czyli tę drugą zasadę, którą w Poznaniu nazywamy zasadą intersubiektywnej komunikowalności i kontrolowalności. Tutaj już rzeczywiście zbliżamy się do tego, w jaki sposób oceniać i orzekać o standardach naukowości w poszczególnych dyscyplinach. Teraz tak, zasada intersubiektywnej komunikowalności wymaga od naukowców, aby wiedza mogła być zrozumiana przez każdy podmiot poznający o odpowiednich kwalifikacjach. Zwracam uwagę tutaj na słowo odpowiednich. Tak? A żeby inny naukowiec pracujący w tej samej dziedzinie mógł zrozumieć tego pierwszego naukowca. Po drugie, zasada intersubiektywnej kontrolowalności głosi, czy wymaga możliwości poddania wiedzy kontroli przez normalny podmiot, który dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami oraz środkami poznawczymi. Znowuż zwracam uwagę na słowo odpowiednimi. I teraz tak, zasada intersubiektywności, inaczej nazywaliśmy ją słabą zasadą racjonalności, oddziela wiedzę racjonalną od irracjonalnej. Wiedza irracjonalna nie spełnia więc przynajmniej jednej z zasad intersubiektywności, najczęściej obu. Teraz tak, taka uwaga dotycząca teraz pseudonauki. W świetle tych powyższych tutaj propozycji teoretycznych, przez pseudonaukę rozumie się te fragmenty wiedzy, uwaga, irracjonalnej jednak, które pozorują wiedzę naukową. Pseudonauka wobec tego nie spełnia ani mocnej, ani słabej zasady racjonalności w sensie Ajdukiewicza i Poznańskiej Szkoły Metodologicznej. I teraz jeszcze jedno rozstrzygnięcie. Możemy nieco więcej powiedzieć o paranauce. Przez paranaukę rozumiemy na gruncie tego podejścia otoczkę wiedzy naukowej. Otoczkę, z której naukowcy mogą czerpać hipotezy i różne pomysły. Paranauka wtedy spełnia słabą zasadę racjonalności. To ją różni od pseudonauki, ale paranauka nie spełnia mocnej zasady racjonalności, przypominam, związanej z wystarczającym uzasadnieniem, i to ją różni od nauki.
Właśnie, jakbym mógł jeszcze raz, żebyśmy dobrze się rozumieli, jakbyś mógł opisać, podać tę słabą i mocną zasadę racjonalności.
Tak, to jeszcze raz przypominam. Mocna zasada racjonalności głosi, że stopień przekonania, z jakim głosimy dane twierdzenie, powinien odpowiadać stopniowi jego uzasadnienia.
Czyli z pewnością głosimy tylko pewne twierdzenia. Jak mamy wątpliwości, mówimy, że jest to wątpliwe uzasadnienie.
Tak jest. Proszę pamiętać, że chodzi tutaj o uzasadnienie, które może w zależności od tego, o jakim typie nauki mówimy, przyjmować dwie postaci. Może to być dowodzenie dla nauk dedukcyjnych, matematycznych, a może to być uzasadnienie empiryczne, zwane sprawdzaniem pozytywnym lub negatywnym, ale do tego sobie jeszcze możemy później, później wrócić. Słaba zasada, zwana inaczej zasadą intersubiektywnej komunikowalności i kontrolowalności. Komunikowalność to znaczy, że prezentując jakieś twierdzenie, musimy robić to w ten sposób, ażeby to twierdzenie było zrozumiałe dla każdego podmiotu, który posiada odpowiednie kwalifikacje, czyli zrozumiałe w przypadku nauki dla innego naukowca, który zajmuje się podobną dziedziną, podobnym problemem, oraz intersubiektywna kontrolowalność, która wymaga możliwości poddania naszej propozycji teoretycznej kontroli przez innego badacza, badacza, który dysponuje podobnymi kwalifikacjami. Czyli sytuacja intersubiektywnej kontrolowalności polega, kończąc, na tym, że nauka czy nasze propozycje teoretyczne mają być powtarzalne. Proszę to skojarzyć z tym problemem, który współcześnie jest dość głośny, problemem replikowalności.
Tak, replikowalności, czyli uzyskiwania tych samych wyników na danych, tych samych eksperymentów przez różnych badaczy. To jest problem szczególnie dotykający na przykład psychologii. Ja dopytywałem się o te zasady, bo powiedziałeś, że na gruncie tych zasad pseudonauka łamie obie, dlatego że jest to właśnie coś, do czego chciałbym teraz zmierzać, to znaczy, że rzeczywiście namysł nad pseudonauką sprowadza się obecnie do wyróżniania pewnych cech charakterystycznych właśnie tej praktyki, tak? Znaczy tego właśnie, no tutaj akurat bardzo, bardzo zwięźle, tylko dwie zasady wystarczy połamać, a niektórzy badacze wyróżniają ich 10 na przykład, albo 7. Dla słuchaczy możemy odesłać do wielu tekstów, na przykład filozofa Derksena z 93 roku, gdzie tam się mówi o grzechach pseudonauki, no bo to właśnie jest, można poznać pseudonaukę, mówiąc wprost po tym, jak zachowują się ci pseudonaukowcy, na przykład, że bardzo uodparniają swoją teorię na wszelką falsyfikację. Nie da się właściwie znaleźć takiej obserwacji, która by falsyfikowała ich zdaniem, tych pseudonaukowców, daną teorię. Ale w każdym razie możemy po prostu podsumować ten element, ten fragment metodologiczny tym, że pseudonauka to jest pewien konglomerat cech, że jest to z jednej strony coś innego niż samo oszustwo naukowe, prawda? Jest to coś innego niż słaba nauka, no taka tak po prostu jest, wynikająca na przykład z braku umiejętności, taka po prostu nauka, której nie dopełniono standardów. Jest to coś innego niż teorie spiskowe, chociaż ja tutaj mam przekonanie, że każda teoria pseudonaukowa jest też teorią spiskową. No i jest też to coś innego niż takie, powiedzmy, obecne w debacie publicznej, w publicystyce, jak to tutaj nazwałeś w naszej notatce, wciskanie kitu. Bardzo mi się to podoba, to określenie. No więc w takim razie chciałbym teraz przejść do argumentów za tym, czy w ogóle nam to określenie jest potrzebne, bo może się tutaj słuchaczom wydawać, że my dywagujemy nad metodologią, nad tymi cechami, ostatecznie nie mogąc ostro określić, co należy do nauki, a co należy do pseudonauki. Jakie jest twoje zdanie w tej sprawie? Czy to jest potrzebne nam, takie określenie, pseudonauka?
Najpierw krótko. Potrzebne, ale trzeba uważać. Trzeba uważać z tym, jak często, w którą stronę kierujemy to określenie. Natomiast, tak jak powiedziałeś, współcześnie z uwagi na pewne większe natężenie i rozpoznawanie zjawisk, o których wspomniałeś, czyli takie jak oszustwa naukowe, kiepska nauka, narracje spiskowe czy słynne wciskanie kitu, stawia się zarzut naukowości już nie w stosunku do całych dziedzin wiedzy, jak do tej pory sobie tutaj próbowaliśmy to rozumieć. Wspomniałeś tutaj o te obiekty względem, czy te dziedziny wiedzy względem których Popper orzekał pseudonaukowość, jak Marcis psychoanalogia, czy też wcześniejsi od Poppera względem astrologii, ale też zaczynamy stawiać zarzut pseudonaukowości w obrębie danej dziedziny wiedzy, czy wręcz nawet współcześnie w ramach danej dyscypliny naukowej. I tutaj
jest też dyskusja nad porównywalnością metodologii, prawda? No, tak. Trudno przykładać metodologię fizyczną do nauk społecznych, prawda? Aż nasuwa się to zdanie filozofa Feuerabenda, znanego z anarchizmu metodologicznego, anything goes, tak? Jeśli chodzi o metodologię. Wszystko ujdzie. Dlatego, rozumiem, jest tak, że musimy zawężać problem pseudonauki do dziedziny.
Tak jest. To znaczy, Nie wyobrażam sobie już dzisiaj, że można zastosować jedno kryterium to samo w stosunku do nauk przyrodniczych, na przykład fizyki, w stosunku do nauk społecznych, na przykład ekonomii.
Tak.
Możemy pod jednym warunkiem, że uzupełnimy to kryterium o kryteria swoiste dla danej dyscypliny naukowej, tak? I tutaj warto na temat tych kryteriów swoistych rozmawiać. Teraz dlaczego rzeczywiście warto posługiwać się jeszcze tym pojęciem pseudonauki w sytuacji, kiedy, przypominam, mamy też inne równoległe pojęcia jak oszustwa, spiski czy wciskanie kitu. Ja tutaj może przytoczę kilka argumentów, które pochodzą znowuż od Mario Bungego, którego ostatnio sobie odświeżyłem. Bunge rzeczywiście przyznaje, że niektórzy, również filozofowie i naukowcy, mają tendencję do traktowania pseudonauki jako pewnych nieszkodliwych bzdur, jako takiego właśnie wciskania kitu, który ma być rzekomo nieszkodliwy, a nawet niektórzy twierdzą, że w pewien sposób pseudonauka zaspokaja pewne potrzeby części społeczeństwa i powinniśmy dać temu spokój. Z drugiej strony naukowcy są zbyt zajęci własnymi badaniami i nie mają czasu, aby walczyć z tego typu bzdurami. I tutaj Bunge uwrażliwia nas, że taka postawa zupełnie niepożądana i to niepożądana z następujących trzech powodów. Wymienia tutaj te powody. Po pierwsze, pseudonauka to niezwykłe bzdury, czy bzdety, jak on to nazywa, które mogą być przetworzone w jakiś magiczny sposób coś użytecznego. On twierdzi, tutaj używa takiej epidemiologicznej metafory, że treści pseudonaukowe to są takie intelektualne wirusy, które mogą zaatakować każdego. Każdego, to znaczy zarówno laika, jak i naukowca. Aż do takiego momentu ten wirus może się rozprzestrzeniać, że zarazi całą kulturę, w jakiej żyjemy, i może to spowodować, tutaj kontynuuje Bunge, że ta kultura zwróci się przeciwko nauce wtedy. Ja jak czytałem te słowa, w pierwszym momencie sobie pomyślałem, ale Mario Bunge przesadza. Później przyszło otrzeźwienie i się zastanawiam, czy to nie jest oczywiście początek pewnej drogi, którą my tutaj mamy akurat w czasach dzisiejszych.
No mi się też kojarzy słynna niemiecka fizyka antyeinsteinowska z lat 30., prawda?
Tak,
gdzie
tak.
Oczywiście łączono Einsteina z tym, że był Żydem, no wiadomo jaki był wtedy klimat, więc to jest rzeczywiście bardzo ciekawa obserwacja.
No tak, tutaj to jest akurat przykład, który potwierdza tutaj to twoje przekonanie, że pseudonauka łączy się często z narracjami spiskowymi i rzeczywiście możemy dużo tego typu rzeczy znaleźć. Ja dzisiaj mam nadzieję, że zdążymy sobie jeszcze powiedzieć o teorii, o ekonomii szkoły podażowej, gdzie podobna narracja spiskowa się pojawiła, znalazłem coś takiego, ale jeszcze zakończę tutaj ten wywód Bungego, bo te dwa kolejne powody są ważne. On twierdzi, że pojawienie i rozprzestrzenianie się pseudonauki to jest też ważne zjawisko społeczne, które warto poddać badaniu naukowemu ze strony socjologów, filozofów, psychologów także. A i tutaj dodaję rzeczywiście, jeszcze sprawdziłem notatki, on dodaje, że takie badanie natężenia treści pseudonaukowych w danej kulturze może być dobrym wskaźnikiem stanu kultury, w jakim żyjemy. I po trzecie, Bunge twierdzi, że no właśnie, pseudonauka to jest też dobry test dla jakości filozofii nauki obowiązującej w danym okresie. Wydaje mi się, w oparciu o to, co nam mówi Bunge, no to chyba termin pseudonauka jest potrzebny w dyskusji publicznej, tak? Więc tutaj myślę, że...
Tak, rzeczywiście często podaje się też, znaczy często, są takie argumenty, które mówią, że pseudonauka dzisiaj jest ważniejszym terminem nawet dla, powiedzmy, mediów, dla sfery publicznej niż dla filozofów nauki, dlatego że jeśli naukowcy są w stanie powiedzieć o czymś, że coś jest definitywnie pseudonauką, szczególnie w naukach ścisłych, to media mogą wtedy niejako zadbać o taką higienę dyskursu, to znaczy, żeby nie, no właśnie tak jak mówiłeś u Bungego, nie zarażać przez przypadek ludzi nieświadomych, bo w dzisiejszej pseudonauce, w dzisiejszych badaniach nad pseudonauką mówi się, że brak wiedzy, ten model deficytu wiedzy jako przyczyny po prostu tego zarażania się pseudonauką jest niewystarczającym wyjaśnieniem, że tam wchodzi trochę takiego poznania kulturowego, tożsamościowego, że to jest pewien pakiet poglądów i postaw światopoglądowych, dlatego no tutaj ja też stoję na tym stanowisku, że większym kosztem jest dla nas brak w ogóle używania pojęcia pseudonauki niż używanie go w sposób nieostry i taki czasem nawet może przesadny niekiedy. Ale dobrze, chciałbym, Krzysztofie, teraz przejść już jednak do ekonomii. Jak w ekonomii jest, jak się w ekonomii mówi, jakie są zarzuty stawiane kontekście pseudonauki. No mam tutaj taki cytat lekko może dziwny z tekstu Varoufakisa, opublikowanego po polsku w Krytyce Politycznej. Tekst się nazywa "Ekonomia to podróbka nauki w służbie postprawdy". I on tam na przykład mówi o Trumpie, że Trump jest bardziej niebezpieczny od zwykłego kłamcy, bo znalazł sposób na wyzyskanie sobowtóra nauki, czyli ekonomii. No to jest poważny zarzut, dokładnie taki jak stawiałeś a propos łamania słabej i mocnej zasady przez pseudonaukę. Tutaj mamy w notatce między innymi, że wobec ekonomii jako całej dyscypliny używało się historycznie nazw takich jak voodoo science, cargo cult science, fringe science, no i jeszcze wiele, wiele innych. Jak sytuacja wygląda w ekonomii i o ekonomii?
Rzeczywiście tutaj długa dyskusja. Te przykłady określeń, które tutaj przytoczyłeś, ja wziąłem je od matematyka Martina Gardnera, o którym sobie wcześniej rozmawialiśmy, który słynął, i chcę przypomnieć to nazwisko dla osób zainteresowanych zagadnieniem pseudonauki, słynął z krytycznej analizy różnego rodzaju właśnie occult science, voodoo science, cult cargo science, fringe science, bogus science, fake science, pseudoscience, parascience. Dla osób, które byłyby zainteresowane, to odsyłam ich do starej już książki Gardnera Pseudonauka i Pseudouczeni. Dlaczego przypominam też tego Gardnera? Ano dlatego, że on na kartach swojej książki mówi, że nauki społeczne także oczywiście są terenem działalności, on to nazywa w języku angielskim cranks, czyli tłumacz oddaje to jako dziwaków. Tutaj chodzi oczywiście o pseudonaukowców, ale z wielu powodów, przyznaje Gardner, nauki społeczne stanowią oddzielny temat do dyskusji. On niestety tego wątku metodologicznego nie rozwija i teraz warto rzeczywiście się nad tym pochylić. Jak wygląda kwestia pseudonaukowości w ekonomii, w odniesieniu do ekonomii? To nie wiem, czy najpierw powinniśmy tutaj zacząć od kwestii głównego nurtu ekonomii, czy też nurtów pobocznych.
Tak, to może dla uporządkowania, może zacznijmy sobie od tego, jakie zarzuty, które właśnie pośrednio lub bezpośrednio mówią o naukowości, czy deficycie naukowości ekonomii głównego nurtu, się wysuwało, szczególnie po kryzysie 2008 roku była ta debata, ale generalnie się wysuwało. Tutaj możemy na zmianę sobie, że tak powiem, lecieć, ponieważ wypisaliśmy sobie wiele takich zarzutów. No przede wszystkim jest taki zarzut bardzo głęboki wobec metodologii ekonomii, że niemożliwe jest badanie świata poprzez model. Model to jest modelowanie, to jest taka podstawowa metoda badawcza ekonomii, gdzie izolujemy sobie jakieś konkretne zjawisko społeczne za pomocą pewnych narzędzi służących do modelowania, izolujemy sobie zjawisko od reszty świata w taki sposób, stosując różne klauzule, tak żeby rzeczywiście wyizolować jakiś jeden efekt przyczynowy. No i niektórzy mówią, że to jest niemożliwe. Co o tym sądzisz?
W sensie logiki modalnej jest to możliwe, więc tutaj chciałbym jednak, żeby to mocno wybrzmiało. Jest to możliwe i nawet powiem więcej, nieźle ekonomistom to wychodzi. Ja mam wrażenie, że ten zarzut dotyczący metody modelowej jest troszeczkę chochołem, ponieważ kryje się w tym zarzucie takie rozumienie modelu i stosowania modeli w ekonomii, które ma mało wspólnego z tym, co się dzieje w rzeczywistości. Mianowicie to rozumienie opiera się na błędnym zupełnie przekonaniu, że te modele są uniwersalne w sensie czasoprzestrzennym. To, w jaki sposób popularyzuje się te modele, jest czymś innym od tego, jak te modele postrzegają sami ich autorzy, więc nie modele ekonomiczne nie są modelami uniwersalnymi w sensie czasoprzestrzennym.
Mi się wydaje, że to jest taki zarzut trochę chłopsko-rozumowy, że tak powiem. Tak jak wspominałeś o metodologii, że to jest zarzut, gdzie ktoś wysuwa go z pozycji nieodpowiednich kwalifikacji, na przykład uważając, że tylko prowadzenie wywiadów, załóżmy, jest sposobem, czy rozmawianie z ludźmi, jak to się czasem mówi, jest sposobem zdobywania
wiedzy. Ja się bardzo cieszę, że wróciłeś do tej zasady intersubiektywnej komunikowalności, kontrolowalności. To jest rzeczywiście podstawa. Oczywiście nie ma się co obrażać na to, że stan wiedzy jednej osoby jest mniejszy od stanu wiedzy drugiej osoby, ale też nie ma co wyłączać tej drugiej osoby, która ma mniejszy stan wiedzy na jakiś temat. Laików też trzeba włączać w obieg naukowy, czy temu służy komunikacja wiedzy ekonomicznej na przykład.
Drugim zarzutem, który się wobec ekonomii głównego nurtu stawiało, jest zarzut pewnego nietrafnego obrazu świata, czy nietrafionej ontologii w ekonomii głównego nurtu, tego jakie byty ekonomiści uznają, to znaczy chodzi tutaj o taki obraz świata indywidualistyczno-mechanicystyczny, że ekonomia, że gospodarka to jest, prawda, niczym zegar, mechanizm składający się z poszczególnych trybików, a może to powinien być raczej organizm, gdzie zachodzą jakieś reakcje chemiczne. To jest zarzut wysuwany między innymi przez Tonego Lawsona, z którego tutaj wybrałem cytat. W swoich koncepcjach współcześni ekonomiści zniekształcają zjawiska społeczne tylko po to, aby uczynić je otwartymi na traktowanie według wybranego przez nich podejścia. Co sądzisz o tym zarzucie?
Ja tutaj się z tym zarzutem Lawsona nie zgadzam, bo to może być broń obosieczna. To znaczy, że cokolwiek nam zaprezentuje Tony Lawson, to może to podlegać identycznej krytyce. A o czym mówi nam Tony Lawson i czego dotyczy ten zarzut? Ten zarzut dotyczy, ty to nazwałeś, postrzegania świata, jakim będą zajmować, czy zajmują się ekonomiści. My to nazywamy w metodologii konceptualizacją układu, który interesuje ekonomistę. I rzeczywiście są takie trzy źródła, czy może dwa główne i jedno zupełnie zapomniane, biorąc pod uwagę tutaj pewien kompleks nauki, który można by zdiagnozować w ekonomii. Trzy źródła takiej konceptualizacji. To jest myślenie a la fizyk, czyli myślenie mechanistyczne. Gospodarka to mechanizm. Drugie to jest myślenie biologiczne. Gospodarka to organizm. I tak często konceptualizujemy obiekty naszych badań. Zaznaczam, konceptualizujemy jako ekonomiści. Nie musimy wyraźnie tego stwierdzać. I to, czego brakuje, to jest właśnie kompleks chemii, o którym troszeczkę wspomniałeś. Od dawna zastanawia mnie pewien fenomen, dlaczego ekonomiści zwracają uwagę na fizykę i biologię, jeżeli chodzi o nauki przyrodnicze, a zupełnie ignorują to, co się dzieje w chemii. Ja niestety nie dostarczę satysfakcjonującej odpowiedzi. Mam wiele hipotez mniejszych, cząstkowych, ale nie jestem w stanie jeszcze satysfakcjonująco na to odpowiedzieć. Proszę.
Ja mam taką hipotezę, że ponieważ ekonomia w pewnym momencie szukała modelu równowagi ogólnej, to studenci wiedzą, a chodzi po prostu o wyjaśnienie całej gospodarki. Tak fizyka kiedyś była postrzegana jako ta taka fundamentalna nauka, do której można redukować między innymi chemię, więc po co ekonomiści mieli się zajmować chemią, jak trzeba się zajmować tą główną nauką, czyli fizyką? Ja sobie oczywiście troszeczkę żartuję. Tak.
Ale ja się z tym zgodzę. Jednak tutaj pokuszę się o pewną próbę objaśnienia. Nie chcę, żeby to było traktowane jako jakaś predykcja, ale wraz z tym, jak spora część ekonomii przestaje zajmować się klasycznymi zadaniami nauk poznawczymi, czyli wyjaśnianiem i przewidywaniem, i zaczyna zajmować się czymś, co moglibyśmy nazwać projektowaniem. Proszę zwrócić uwagę na nagrody Nobla z ekonomii, które otrzymały osoby zajmujące się projektowaniem mechanizmów rynkowych. To mam wrażenie, że tu już jest bardzo blisko do takiej metody, no właśnie, projektowania tego, co się dzieje w laboratoriach, znaczy bardzo blisko, w sensie analogicznym oczywiście, tak? Co się dzieje w laboratoriach chemicznych, to znaczy biorąc tutaj, nie wiem, na warsztat książkę Jana Hackinga Representing and Intervening, raczej mamy tutaj do czynienia już z tym interweniowaniem, a nie reprezentowaniem jak do tej pory układów gospodarczych. Więc być może tego typu zmiany, tego typu przesunięcia w badaniach ekonomicznych w stronę projektowania mechanizmów gospodarczych, może one spowodują, że ekonomiści zaczną zerkać, szukać analogii, szukać pomysłów w stronę chemii.
Dobrze, przechodzę do dalszych zarzutów, ponieważ ustaliliśmy, że ekonomia głównego nurtu bazuje jako metodą badawczą główną jest modelowanie, tak? Znaczy modelowanie poprzez izolowanie, metodą izolacji różnych zjawisk gospodarczych i społecznych. No to oczywisty zarzut jest taki, że ekonomiści tworzą złe modele. One mogą być, to ten zarzut może być bardzo ostry, jak na przykład Stiglitz, który po kryzysie 2008 roku między innymi obserwował, dlaczego do tego kryzysu doszło, w tym sensie, dlaczego ekonomiści go nie zauważyli. No i między innymi wskazywał na to, że posługiwali się hipotezą efektywnych rynków finansowych, która aksjomatycznie niemalże zakłada, że te systemowe ryzyka nie występują, skoro rynki są racjonalne. No więc modele wszelkie, ten przed 2008 rokiem, wszelkie modele właśnie takich rynków finansowych efektywnych po prostu zbyt wiele izolują, zbyt wiele wyłączają spod swojej analizy, a zarazem wśród tych czynników, które wyłączają, są tak fundamentalnie wpływające na właśnie rynki, że mogą wywołać kryzys. Podobnie trochę pisał Paul Romer, właśnie też w związku z kryzysem, gdzie mówił wprost, że te modele nie tylko nie sprawdzają się, wręcz one kłamią. I podobnie też w pewnym sensie trochę łagodniejszy zarzut u Scaliego, Mackiego o tym, że ekonomiści nie zapewniają odpowiedniego komentarza do tych modeli. materii, to znaczy zbyt mocno izolują pewne zjawiska, jednocześnie nie dodając odpowiedniego komentarza, który zawężałby możliwości wyciągania wniosków z takich modeli przez innych odbiorców takich modeli. Modele są nadinterpretowane, czy interpretowane zbyt szczodrze. Co o tych zarzutach sądzisz, że ekonomiści robią złe modele?
To są dwie kwestie. W drugiej części przejdę do tego komentarza, o komentarzu Mackiego. Natomiast wydaje mi się, że zbyt mocnym stwierdzeniem jest stwierdzenie, że modele kłamią, że modele kłamią, bo tutaj jednak próbuje się przypisywać ekonomistom niskie pobudki. Wydaje mi się, że chyba to nie jest dobre rozwiązanie, że to nie jest droga, którą powinni iść nawet krytycy ekonomii. Z drugiej strony przypomina mi się tutaj książka Daniego Rodricka. Wspomniałeś oczywiście tutaj hipotezę efektywnego rynku, która gdzieś rozwija się od lat 70., święciła triumf w latach 80., 90. i później gdzieś okazało się, i może tak, wracając do Rodricka. Rodrick twierdzi, że ekonomia to jest biblioteka modeli. Rozszerzmy to, modeli, teorii, hipotez. Przecież jest tak, że Nagrodę Nobla z ekonomii otrzymał też Robert Shiller. Robert Shiller otrzymał Nagrodę Nobla za to, czego nie pokrywała hipoteza efektywnych rynków, tak? Czyli te słynne finanse behawioralne, anomalie na rynkach finansowych, tak, i tak dalej, i tak
zwierzęce
dalej.
Zwierzęce instynkty. Animal Spirits, to jest keynesowskie pojęcie.
Słynna książka z George'em Akerlofem, więc wydaje mi się, że w ekonomii posiadamy różne alternatywne, czasem uzupełniające się modele, tylko problem jest taki, w jaki sposób z nich korzystamy. I wydaje mi się, że duża część krytyki ze strony Stiglitza akurat jest krytyką w mniejszym stopniu metodologiczną, a w większym stopniu jednak polityczną. I tutaj ten wątek Stiglitza jednak chciałbym, którego bardzo cenię, żeby tutaj słuchacze też źle mnie nie odebrali, znam jego fantastyczne prace z końca lat 30., 70., pamiętam jego słynny udział w sporze Cambridge jeszcze i tak dalej, więc...
Autor jednego z najlepszych, moim zdaniem, podręczników do ekonomii sektora publicznego, nawiasem.
Tak jest. Aczkolwiek tu chyba się zagalopował, moim zdaniem, używając tego argumentu, że kłamią, tak? To jest bardzo mocne jednak stwierdzenie. Rozumiem, że to ma wymiar retoryczny.
Znaczy, to powiedział Paul Romer, przepraszam.
Paul Romer, źle
zacytowałem. Stiglitz mówił coś na kształt tego, prawda? Że tam jest zbyt wiele powiedzieć. Ale dobrze, przejdźmy do... Tak.
Tak, i teraz ta kwestia, którą podniósł w odniesieniu do modelowania u skali Mackie. To jest niezwykle ciekawa rzecz. Ja nie ukrywam, że jestem jednym z większych zwolenników większej transparentności w badaniach naukowych, także w badaniach ekonomicznych. I tutaj moim zdaniem ten pomysł Mackiego, ażeby już z góry niejako niwelować prawdopodobieństwo pewnych nieporozumień, żeby ekonomiści większą uwagę poświęcali do adekwatnego komentarza do modelu, nie opisu modelu, jaki czynimy sobie w języku naturalnym, do naszych na przykład, nie wiem, układów równań strukturalnych, ale do komentarza modelu. Teraz dlaczego to jest ważne? Dlatego jest to ważne, że taki komentarz do modelu zawiera i przekazuje informacje o tym, co jest w modelu najczęściej milczące. Teraz tak, kto potrzebuje informacji wyraźnej o tym, co jest milczące? Inny ekonomista, który pracuje w tym paradygmacie, nie potrzebuje tego. On dorozumiewa pewne rzeczy. Potrzebuje tego ekonomista z innej szkoły ekonomicznej, albo polityk, albo laik zainteresowany kwestiami ekonomicznymi. Czyli te informacje mogą dotyczyć tego, co jest w modelu założone milcząco, może dotyczyć tego, w jaki sposób poszczególne komponenty modelu są ze sobą skoordynowane, jaki jest sens tego, że pewien model ma pewne założenia, które nazywamy w filozofii ekonomii nierealistyczne, dlaczego takie założenia zostały poczynione, czyli próba uzasadnienia tych nierealistycznych założeń. Kiedy ta
nierealistyczność... W niektórych modelach się czyni założenie na przykład o pełnej racjonalności, o tym, że na przykład gospodarka nie ma handlu zewnętrznego, analizujemy tylko gospodarkę wewnętrzną, że nie ma tarcia. Ja tylko dopowiadam, ale kontynuuj.
Tak jest i wtedy wydaje mi się, że dużo pary krytyki poszłoby w gwizdek, gdyby był przygotowany taki komentarz. Dlaczego ja to zrobiłem? Do czego mi jest to potrzebne? Oczywiście w dużej mierze jest to potrzebne w niektórych modelach, ażeby te modele były rozwiązywalne, żeby układy równań były rozwiązywalne i tak dalej, żeby sobie radzić z operacjami matematycznymi w tych modelach. Więc tak, jestem wielkim zwolennikiem tutaj tego postulatu Mackiego, ażeby ekonomiści rzeczywiście większą uwagę poświęcili komentarzom do modelu.
Tak, bo wydaje się, że wiele, powiedzmy, nazwijmy to, nie chcę tutaj używać silnego słowa prawa ekonomiczne, ale takie wnioski właśnie nawet z prostych modeli, no, w debacie publicznej, w mediach społecznościowych są bardzo nadużywane, prawda? No, ktoś widzi na przykład, nie wiem, jakieś ograniczenia, załóżmy cenę maksymalną, była dyskusja rok temu w trakcie inflacji wysokiej, widzi jakieś ograniczenia podażowe, regulacje i wstawia, prawda, model dwóch krzywych popytu i podaży, marszałowski krzyż i wysuwa z tego duże wnioski. No to jest chyba... To jest pewna forma pseudonauki, znaczy takie, ja bym jest, to, nie jest to nauka, tylko takie zastosowanie, że tak powiem.
Ja bym to nazwał to, jednak taką pop-nauką, tak, która rzeczywiście niebezpiecznie zbliża się do innych tego typu praktyk, ponieważ tak, ten argument z krzywych popytu jest ważny, jest bardzo ważne narzędzie. To jest bardzo ważne narzędzie, ale każdy ekonomista wie, że za krzywymi popytu kryją się rzeczy, co do których nie zawsze laicy wiedzą, że te rzeczy się tam kryją, jak elastyczności różne, jak struktury rynkowe różne i tak dalej, tak? Więc na to rzeczywiście trzeba uważać i to zwłaszcza jest osoby, powinny na to uważać osoby, które zajmują się w mediach społecznościowych i to jest mój apel, zajmują się popularyzacją wiedzy ekonomicznej.
Podaje się też, ja tylko dodam do tego zarzutu o modelach i już przejdziemy dalej. Na przykład profesor Karolina Safarzyńska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego kiedyś napisała taki tekst dla Krytyki Politycznej Inna ekonomia jest możliwa, gdzie pisze, że tradycyjne modele makroekonomiczne opierają się na co najmniej jednym fundamentalnie nierealistycznym założeniu, dlatego potrzebujemy ekonomii złożoności. To jest taki zarzut, a właściwie apel, a nie tylko ona go podnosi oczywiście, o to, że modele, ekonomiści źle podchodzą do modelowania, że ta systemowa inercja w ekonomii teoretycznej, w modelach teoretycznych sprawia, że no, ekonomiści niewystarczająco często korzystają z innych sposobów modelowania, ale to tylko ad vocem do tego zarzutu.
Jeśli jedno zdanie.
Dobrze.
Ja tutaj rzeczywiście pojawia się kwestia symulacji komputerowych. Ekonomia złożoności w dużej mierze opiera swoje badania na symulacjach komputerowych. To jest nowy, fascynujący dla mnie zupełnie świat symulacji komputerowych, bez których wydaje mi się trudno wyobrazić sobie badania ekonomiczne XXI wieku, tak? Więc wydaje mi się, że oczywiście kiedy, przepraszam za takie ekstremalne porównanie, ale kiedy nie mamy już jakiegoś reprezentatywnego agenta, tylko możemy sobie wrzucić do naszej symulacji kilka milionów różnych i różniących się od siebie podmiotów, tak, i analizować, sprawdzać interakcje zachodzące między tymi podmiotami. Także dla mnie super fascynujące.
Ostatni zarzut co do głównego nurtu i potem pogadamy chwilę o heterodoksji, dotyczy takiego znanego w ekonomii, ale może słuchacze się nie spotkali, zarzutu imperializmu ekonomii. Imperializmu w sensie nie tym, że ekonomiści najeżdżają dosłownie inne kraje, tylko że najeżdżają inne dyscypliny swoją metodologią. To znaczy, kiedy na przykład ekonomista, już o tym rozmawialiśmy trochę, ekonomista, którego ja bardzo nie lubię czytać, Gary Becker, a który jest bardzo znany i takim jako symbolem ekonomii XX wieku, lata 60. to między innymi okres jego świetności, tworzył modele na przykład dyskryminacji na rynku pracy, różne modele, nie wiem, równoważenia kar i przestępstw, prawda, czyli racjonalny wybór przestępcy. No dzisiaj z perspektywy innych nauk to są po prostu bzdety, przepraszam za takie określenie, ja tutaj jestem ostry, dlatego że metody badawcze ekonomistów, przynajmniej te stare, nadają się do bardzo wąskich zastosowań, zdaniem szczególnie naukowców innych dziedzin i wchodzenie, że tak powiem, na pole innych dziedzin z metodami, które nie zostały wypracowane na gruncie tamtych dziedzin, innych nauki, innych dyscyplin społecznych, no może generować właśnie takie niemalże pseudonaukowe badania czy pseudonaukowe wnioski. I takie zarzuty również pojawiały się na gruncie samej ekonomii, gdzie przecież ekonomia behawioralna wyrosła w pewnym sensie na krytyce metodologii ekonomii teoretycznej i wprowadziła do ekonomii właśnie metodologię znaną z innych dziedzin, konkretnie eksperymenty, mam tutaj na myśli, prawda, Vernon Smith, Richard Thaler. Czy zarzut imperializmu twoim zdaniem, bo to jest pewna zarzut historyczny, czy on twoim zdaniem dzisiaj się jeszcze utrzymuje, czy dzisiaj ekonomiści popełniają grzech imperializmu?
To zależy, z czyich ust pada zarzut imperializmu. Ja traktuję pojęcie imperializmu jako pojęcie opisowe, nienormatywne, jako opisowe. Ja nie oceniam, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Rzeczywiście w moich badaniach podejmowałem kwestię, która nazywa się opisowo, czy określa się mianem imperializmu ekonomicznego. I tutaj nie będę wgłębiał się w kwestie, które tutaj wywołałeś, związane z podejściem Gary'ego Beckera, aczkolwiek tak najczęściej jako podejście imperialistyczne wskazuje się podejście beckerowskie, Dwie uwagi będę miał. Zanim przejdę do tej głównej uwagi, ja może bym tutaj naszym słuchaczom rzeczywiście zarysował pewien kontekst historyczny tych praktyk imperialistycznych ekonomii, bo warto by wiedzieć, kiedy to w gruncie rzeczy się zaczęło, albo kiedy praktyki imperialistyczne stały się możliwe w ogóle ze strony ekonomistów. I tutaj wspominałem tobie, Łukaszu, wcześniej o książce Schumpetera, Josepha Schumpetera, The Nature of Essence of Economic Theory z 1908 roku, oczywiście chodzi tutaj o wydanie oryginalne w języku niemieckim. I tam oto młody Schumpeter proponuje w jednym z rozdziałów ówczesnym ekonomistom swego rodzaju, ja to nazywam doktrynę Monroe'a, doktrynę izolacjonizmu. To jest 1910 rok, którą możemy odczytać tak, że ekonomia nie miesza się w nie swoje sprawy i nie może podlegać kolonizacji lub ekspansji ze strony innych dyscyplin. 20 lat później Lionel Robbins ogłasza, zrywa z doktryną izolacjonizmu, byśmy sobie powiedzieli, i ogłasza doktrynę imperializmu. Dzięki tej słynnej definicji Robbinsa nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby zajmować się badaniami problemów, które nie dotyczą tylko gospodarki, tak? Albo problemów, które są już zagospodarowane przez inne dyscypliny naukowe. Teraz tak, rzeczywiście ja tutaj nie będę w szczegóły się wdawał, jeśli chodzi o pewne rozróżnienia pomiędzy ekspansją, imperializmem a kolonializmem, ale spróbuję objaśnić te praktyki imperialistyczne ekonomistów, przyjmując następujące rozstrzygnięcia. Imperializm oznacza zawsze transfer pewnej idei z jednej dyscypliny do drugiej dyscypliny. Tak? I teraz możemy mieć do czynienia z czterema możliwościami. Pierwsza możliwość jest następująca. Ten transfer udanych pomysłów w nauce imperialistycznej do sukcesów w nauce kolonizowanej. Wydaje mi się, że jest to do przyjęcia. Coś, co jest udane w ekonomii, jest transferowane i tam osiąga sukces. Oczywiście, mówiąc osiąga sukces, ja tutaj zakładam, że spotyka się to z akceptacją tubylców, byśmy sobie powiedzieli, tak? Stosując jednym analogię.
Wydaje mi się, że przykładem czegoś takiego jest tak zwane prawo behawioralne, czyli transfer eksperymentów znanych z ekonomii behawioralnej do nauk prawnych. Zajmuje się tym jeden z naszych analityków, Radosław Zyzik z naszego zespołu. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, tak?
Tak, bo ja tutaj zapomniałem powiedzieć, przez transfer idei mam na myśli nie tylko pojęcia, nie tylko teorie, ale też metody, tak? Więc tutaj metody miałeś na myśli.
Pewnie. Metody i idee też, ale dobrze, przejdźmy dalej.
I teraz jest druga możliwość, gdy udane pomysły w nauce imperialistycznej są transferowane i kończą porażką w nauce kolonizowanej. I najczęściej ta możliwość, ta opcja była obiektem krytyki, czyli obiektem krytyki ze strony osób, które były sceptyczne względem praktyk imperialistycznych ekonomistów. Jest trzecia możliwość, kiedy nieudane pomysły w nauce imperialistycznej są transferowane, ale osiągają sukces w nauce kolonizowanej. Oczywiście my tutaj możemy się zastanawiać, co mam na myśli, czy co mamy na myśli, mówiąc udane, nieudane, porażka, sukces. Z punktu widzenia ekonomisty, czy podmiotu imperialistycznego, czy z punktu widzenia tej dziedziny, w której, na gruncie której przeszczepia się pewien pomysł. To są niezwykle złożone kwestie. I ostatnia możliwość, kiedy nieudane pomysły w nauce imperialistycznej kończą się porażką w nauce kolonizowanej. Myślę, że to są takie opcje, które stanowią doskonały schemat, ażeby podejmować się analizy tego, co się dzieje rzeczywiście w odniesieniu do imperializmu ekonomicznego. Jeszcze jedna uwaga. Sytuacja można tę kwestię imperializmu, tych wszystkich czterech opcji doprecyzować. Doprecyzować za pomocą drugiego narzędzia. Jakbyście sobie tutaj, drodzy słuchacze, teraz wyjęli kartkę i narysowali takie jedno małe kółko, później które znajduje się w większym drugim kółku i jeszcze większe trzecie kółko, takie nazwijmy to koła Eulera. I w środku byłaby biała strefa, czyli byłyby te praktyki naukowe, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że są naukowe, dobre praktyki. W środku byłoby kółko, gdzie no nie wiemy, to są wątpliwe praktyki, nie wiemy, czy to są dobre, czy to są złe. I na zewnątrz byłoby to koło tych czarnych praktyk naukowych. I teraz obok tego koła narysować sobie jeszcze jedno takie koło. I to koło po lewej to byłaby nauka imperialistyczna, to koło po prawej to byłaby nauka ta, która jest kolonizowana. Teraz proszę zwrócić uwagę, ile mamy możliwości. Już nie cztery opcje, tylko mamy możliwości, że jakaś idea, która okazuje się, że na gruncie nauki imperialistycznej jest wątpliwą w tym środkowym kole, jest przeszczepiana do tego rdzenia dobrych praktyk naukowych w nauce kolonizowanej. Tutaj mamy, otwiera nam to taki prosty diagram, otwiera nam mnóstwo możliwości, które możemy sobie zgłębiać, zbadać, eksplorować.
Ja tylko zwracam słuchaczom uwagę po prostu na to, żeby w dyskusjach, szczególnie w mediach społecznościowych, uważać na ekonomistów, którzy głoszą bardzo pewne właśnie sądy na temat zachowania, no nie ściśle ekonomicznego, które to sądy wysuwają na podstawie badań ekonomicznych, ponieważ to naprawdę może być bardzo różne, a taką dziedziną, która dla mnie najlepiej pokazuje tę różnicę, jest właśnie problem dyskryminacji. Ale chciałbym teraz, Krzysztofie, przejść już jednak do heterodoksji, ponieważ tak jest. Jak sobie wspomnieliśmy, dzisiaj pseudonauka często, ten zarzut powiedzmy z pseudonauki, jest wysuwany w ramach dyscypliny, a ekonomia jest taką dyscypliną, która charakteryzuje się ortodoksją, o której jeszcze za chwilę może powiemy o zmianach współczesnych, i heterodoksją, czyli różnymi szkołami, które atakują ten główny nurt w różny sposób. To jest taki cytat, który przytoczę ekonomisty wywodzącego się z keynesizmu Nicholasa Kaldora, który krytykował w 72 roku podejście równowagowe w ekonomii głównego nurtu. Pisał tak: potężne przyciąganie nawyków myślenia w kierunku wywołanym przez ekonomię równowagową stało się główną przeszkodą w rozwoju ekonomii jako nauki, rozumiejąc pod terminem nauka zbiór twierdzeń opartych na założeniach wyciągniętych z empirii i zawierających hipotezy, które są weryfikowalne zarówno w odniesieniu do założeń, jak i prognoz. No i teraz tak, jest tak, że w ekonomii mamy różne bardzo przeciwstawne, nie tylko ortodoksje, ale też między sobą szkoły heterodoksyjne. Na przykład ze szkoły keynesowskiej i postkeynesowskiej wywodzi się teoria MMT, Modern Monetary Theory, nowoczesna teoria pieniężna. Szkoła austriacka z kolei jest znana z takiego bardzo, powiedziałbym, liberalnego, libertariańskiego, bardzo wolnorynkowego podejścia. Od razu widzimy, że te szkoły na pewno mają o sobie bardzo złe mniemanie i często wysuwają wobec siebie zarzuty naukowości. Prawda? Zgadzasz się z tym?
Zgadzam się, przy czym literalnie ten zarzut pseudonaukowości bardzo rzadko pada, natomiast ekonomiści bardzo z tych różnych szkół lubią ubierać ten zarzut w inne słowa, tak? Byśmy sobie tak mogli to stwierdzić. I teraz rzeczywiście, zanim jeszcze do tego przejdę, też wspomniałeś o Kaldorze, Nicholasie Kaldorze. Tak, on rzeczywiście pracował w ramach postkeynesizmu, natomiast wywodzi się, co ciekawe, z myśli austriackiej. Kaldor był studentem austriackim. I on później dopiero na wykładach, jak przebywał w Londynie na wykładach Hayeka, on zrezygnował, zaczął odchodzić od myśli austriackiej. Był bardzo krnąbrnym studentem na wykładach Hayeka. Już nie będę wchodził szczegółowo w te teorie, ale...
Ale to przejdźmy w takim razie do Austriaków, no bo wypisaliśmy sobie, że to jest jedna ze szkół z podejść, wobec której się wysuwa takie argumenty. Jak to wygląda?
Tak, ja tutaj przygotowując się do naszej rozmowy, znalazłem trzy takie przykłady, może nie zarzutu pseudonaukowości względem szkoły austriackiej, bo takowych nie znalazłem w rzetelnej literaturze, ale zarzutów o bycie dziwaczną myślą ekonomiczną, cranky. To się często pojawiało. Gdzie to się zaczęło, moim zdaniem? Przynajmniej jak ja to zdiagnozowałem. U Paula Samuelsona coś takiego znalazłem. W 1972 roku Paul Samuelson pisze następujące słowa, kiedy wcześniej oczywiście pokazuje pewne rozsądne, fajne ustalenia ze strony misesowskiej frakcji szkoły austriackiej, jak na przykład jego teorie cykli koniunkturalnych, które są poważną rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę, czy teorie monetarne i tak dalej. Kończy swój artykuł rzeczą następującą. W związku z niewolnictwem Thomas Jefferson powiedział, że gdy przypomina sobie, iż w niebiosach jest sprawiedliwy Bóg, drży o losy swojego kraju. No więc znając tak częste w ekonomii przesadzone twierdzenia o potędze dedukcji i rozumowania a priori, które zawdzięczamy klasykom, Karlowi Mengerowi, Lionelowi Robbinsowi z okresu sprzed 1932 roku, uczniom Franka Knighta, Ludwikowi von Misesowi, drżę o reputację mojej dyscypliny. powiada Samuelson i czym kończy? Na szczęście tę chorobę mamy już dawno za sobą. I teraz tak, do tego
jego cytatu... zdaniem zarzut dotyczy tego, że tam jest zbyt dużo dedukcyjnego, a nie indukcyjnego, empirycznego myślenia.
Tak mi się wydaje. Tutaj zresztą wprost wynika z tego cytatu. Samuelson ma wielki problem z metodą a priori i z tym, co Austriacy mają na myśli, mówiąc, że teoria ekonomiczna jest teorią dedukcyjną.
Czyli Samuelson ma problem z Austriakami taki, że to jest teoria dedukcyjna, aprioryczna, taka no nie indukcyjna, nie związana z empirią.
Ale tutaj bym uważał, Samuelson docenia obie strony medalu, i podejście dedukcyjne, i podejście indukcyjne, ale rzeczywiście ma do czynienia ze sposobem rozumienia przez Austriaków teorii ekonomicznej jako teorii dedukcyjnej. Nie ukrywam, że sam mam spory problem, kiedy zdarza mi się dyskutować z osobami ze szkoły austriackiej, co mają na myśli, mówiąc teoria. Tam oczywiście pada zwykle dopełnienie, że jest to teoria dedukcyjna. W jakim sensie jest to teoria dedukcyjna? Wydaje mi się, że mogę się mylić, ale wydaje mi się, że zwolennicy, przynajmniej szkoły austriackiej, mylnie biorą swoją teorię za teorię dedukcyjną, gdy jest ona w najlepszym przypadku jakimś, powiadamy sobie w metodologii, systemem semantycznym, jakby powiedział profesor Ryszard Wójcicki. To, że w ramach danej teorii mówi się o aksjomacie, w tym przypadku aksjomacie działania, nie przesądza jednak o tym, że teoria ma charakter dedukcyjny. Z wielu powodów nie przesądza. Gdy definiuje się w ramach szkoły austriackiej pojęcie działania, nie nakłada się żadnych formalnych ograniczeń na środki formalne, z których się korzysta. Czy środki formalne, za pomocą których szkoła austriacka chciałaby badać dziedzinę zainteresowania. Dlaczego? Ano dlatego, że jak wszyscy wiemy, szkoła austriacka stroni raczej, pokazuje ograniczenia metody matematycznej w ekonomii. Więc ja tutaj bym naprawdę uważał ze stosowaniem tego określenia teoria dedukcyjna, jeśli chodzi o teorię ekonomiczną, aczkolwiek rozumiem, że jest to pewne nawiązanie do tradycji misesowskiej, aczkolwiek tutaj frakcja hayekiańska odeszła dość znacząco od tej tradycji dedukcyjnej. Tylko bym uzupełnił, że do tego samego fragmentu Samuelsona, który Państwu przytoczyłem, wrócił Mark Blaug i podpisał się pod tym. W swojej książce Metodologia ekonomii na stronie 137 znajdziecie. I do tego samego problemu wrócił, ale na blogu w 2022 roku, znany amerykański ekonomista Tyler Cowen, który powiedział, że ma problem z jedną częścią szkoły austriackiej, z tą, która odwołuje się dogmatycznie do działania ludzkiego, do książki Działania ludzkiego Ludwika Misesa, i on tam powiedział, że napisał coś takiego, że human action is big, cranky and dogmatic. To jest powtórzenie tego opinii Samuelsona. Dobrze.
Dogmatyczność jest pewnym, powiedzmy, synonimem, czy to nie synonim, tylko cechą pseudonauki. A co ze stroną podażową? Co z ekonomią strony podażowej? Tutaj widzę, że argument, który wybrałeś, należy do Paula Krugmana.
Tak, wybrałem tutaj Paula Krugmana. Swego czasu sam bardzo interesowałem się naukowo szkołą podażową, gdy zajmowałem się taką metodologiczno-semiotyczną rekonstrukcją krzywej Laffera, modelu krzywej Laffera.
Bo ekonomia podażowa to jest generalnie to, co kojarzymy na przykład z Ronaldem Reaganem, prawda?
Tak jest, z Reaganomiką jako pewną doktryną polityczną, która korzystała z pewnych rozstrzygnięć ekonomicznych Artura Laffera i jego współpracowników. Ja tutaj będę odwoływał do argumentów Paula Krugmana z Peddling Prosperity, książki wydanej w latach 90. On tutaj w następujący sposób charakteryzuje ekonomistów szkoły podażowej. On wprost mówi, że ekonomia z strony podażowej to crank economics. Znowuż mamy to określenie crank economics. I kilka wybrałem dla naszych słuchaczy argumentów. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj przybliżyć, czym jest ekonomia z szkoły podażowej, ale to jest taka koncepcja, która uważa, że podatki mają istotny wpływ na stronę podażową gospodarki, co są ekonomiści, którzy są sceptyczni co do przydatności jakiejkolwiek polityki popytowej. Niemniej te dwie cechy charakterystyczne nie wystarczą, ażeby stać się zwolennikiem ekonomii podaży. Gdy trzeba było zdefiniować podstawowe idee ekonomii podażowej, to moglibyśmy podać następujące cechy. Po pierwsze, polityka popytowa jest nieskuteczna. Po drugie, zachęty i efekty zachęt wynikające z obniżenia stopy podatkowej są bardzo duże, a więc obniżenie podatków dramatycznie zwiększa aktywność gospodarczą. Wydaje mi się, że są to tutaj takie dwie podstawowe cechy. I teraz jeden fragment z Paula Krugmana. Inną cechą charakterystyczną dla tej szkoły ekonomii podażowej jest cecha, która charakteryzuje tych ekonomistów. On nazywa tych ekonomistów dziwakami, znowuż cranks. Jest to brak akceptacji ich pomysłów przez establishment, czy główny nurt. I ten brak akceptacji, powiada Krugman, on czasem miał oznaczać, czy miał być wyjaśniany tym, że druga strona nie jest intelektualnie przygotowana do tego, jest nieuczciwa, albo i jedno, i drugie. Teraz przytacza Krugman następujący fragment. Paul Roberts, twierdzi Krugman, argumentował w 1978 roku, że zmniejszenie opodatkowania zysków musi zwiększyć inwestycje. Oskarżył wytrawnych, wybitnych ekonomistów, takich jak dyrektor Biura Budżetowego Kongresu Alice Rivlin, o popełnienie elementarnych błędów logicznych przy kwestionowaniu jego twierdzenia. Z drugiej strony książka Roberta Bartleya, podsumowując to, co uważa on za lekcję z lat Reagana, tam jest taki rozdział pod tytułem Czego się nauczyłeś, jeśli byłeś świadomy. W języku angielskim What you learn if you were awake. Zwróćcie, drodzy słuchacze, uwagę na to słowo awake.
Przebudzony właściwie, a nie?
Przebudzony. Dalej, Martin Anderson, kontynuuje Krugman, były doradca Reagana, opublikował książkę zatytułowaną Imposters in the Temple. Książkę, która stanowi atak na środowisko akademickie, której to książki głównym przesłaniem jest to, że niepowodzenie najważniejszych uniwersytetów amerykańskich w zatrudnianiu osób z zewnątrz jest wynikiem głębokiej deprawacji politycznej i intelektualnej. To są wszystko osoby, które były związane, powiada nam Krugman, ze środowiskiem ekonomii strony podażowej. Więc to są te fragmenty, do których odwoływałem, które sygnalizowałem na początku, że czasem jest tak, że pewne wadliwe projekty naukowe są uzupełniane narracjami spiskowymi. Tutaj Krugman nie mówi wprost o tej spiskowości, ale można to moim zdaniem w sposób rzetelny wyczytać z tych fragmentów.
Tak, jest to rzeczywiście aluzja dość wyraźna. A chciałbym teraz zająć jeszcze chwilę czasu rozważaniami nad MMT, nad nowoczesną teorią pieniężną, której ogólne zasady można powiedzieć, że są takie, że oni wychodzą z założenia, że pieniądz to nie jest towar, pieniądz to jest jednostka dłużna, emitowana przez władzę polityczną, przez władzę państwową, która niejako emisja tego pieniądza może pokrywać wydatki, może być nieograniczona, jest ograniczona jedynie możliwościami gospodarki, bo jeśli dojdziemy do granicy możliwości gospodarki, wówczas pojawia się inflacja. No jest to teoria, która głosi to, że wydatki są niejako prymarne wobec dochodów budżetu państwa, czyli że to nie jest tak, że państwo musi zbierać podatki albo zaciągać dług, żeby inwestować, tylko może inwestować, puszczając taką daną ilość waluty potrzebną, ilość pieniądza potrzebną w gospodarkę, a potem tylko regulować niczym zaworem w zbiorniku z wodą i tak właśnie tym zaworem są podatki, regulować ilość pieniądza w obiegu. W związku z tym, no z tego poglądu na pieniądz, który nie ma być towarem, a ma być właśnie taką tylko kartą, taką tylko reprezentacją dłużnej zależności władzy, z tego się wyciąga wnioski takie między innymi, że jeśli państwo jest zadłużone we własnej walucie, to właściwie nie może zbankrutować. Jeśli polityka pieniężna i fiskalna są niejako połączone, bo jest tam koncepcja finansów funkcjonalnych, która między innymi mówi, że państwo powinno właśnie emitować walutę, żeby realizować pełne zatrudnienie, pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, a jedynie kontrolować inflację za pomocą podatków. No jest to taka teoria, którą kojarzymy właśnie z nurtem post-keynesowskim, z takim nurtem także progresywnym, jest to często pewien pakiet poglądów, nie tylko ta teoria. A zarzuty wystosowane, czy wysnuwane wobec tej teorii są dwojakiego rodzaju, bym powiedział. Jeden jest taki, że to jest właśnie teoria proponująca drukowanie pieniądza pustego i druga jest taka, że ta teoria to są tak naprawdę jakieś tożsamości, równania tożsamościowe, statystyczne, a nie prawdziwa teoria.
Tak, no wydaje mi się, że MMT jest takim najczęstszym współcześnie obiektem ataków ze strony różnych szkół ekonomicznych, podkreślam różnych.
Tak, nawet jest keynesowska krytyka MMT.
Tak, też chwilę o niej powiem, przytoczę jedno nazwisko. Są dwie najmniej kontrowersyjne kwestie w tym pakiecie, który proponuje nam MMT. Pierwsze to są te równania, te tożsamości. Jeżeli tak, to się
zgadza... Tam jest koncepcja bilansu sektorowego. Tak, w skrócie, że bilansy sektorowe... Dług prywatny i dług publiczny to są jakby dwie strony tego samego medalu.
Ja uważam, być może to będzie kontrowersyjne, ja uważam, że to jest wartość dodana MMT. Na to też zwracał uwagę Gregory Mankiw w swojej krytyce, życzliwej krytyce MMT. To jest wartość dodana i wydaje mi się, że nie powinniśmy robić wielkich oczu nagle, że mamy bilanse sektorowe, że to jest jakieś dziwaczne narzędzie, tak? Więc wydaje mi się, że to jest wartość dodana. Drugą wartość wartością dodaną do dyskusji ekonomicznej, dodaną niekontrowersyjną, jest jednak ten spór o genezę pieniądza. Znaczy powiedziałem niekontrowersyjną, ona jest kontrowersyjna, ponieważ w ten spór zaangażowane są w gruncie rzeczy dwie szkoły. Główny nurt w mniejszym stopniu, ale austriacka szkoła broni jednak towarowego pochodzenia, genezy towarowej pieniądza.
Ten spór dotyczy tego, czy pieniądz ma wartość samą w sobie, prawda? Bo w historii wiemy, że pieniądz był jakimś metalem, był czasem bydłem, czasem jakimiś narzędziami się używało jako pieniądza, no i to były też towary.
Bo cały czas jednak mówisz tutaj o tej genezie towarowej, natomiast swoje świadectwa empiryczne ma też podejście, że to był dług. Odkopujemy sobie tabliczki, które przypominają, winien ma, i archeologowie i antropologowie jak dostarczają tego typu świadectw, no to też zaczynamy się zastanawiać, no ale może nie wszędzie, nie zawsze ten pieniądz miał genezę towarową, tak? Więc tutaj rzeczywiście moim zdaniem jest takie duże ożywienie tej debaty. Ja uznaję to za dużą wartość dodaną do dyskusji ekonomicznej. Kolejna rzecz, może już bardziej kontrowersyjna, ale wszyscy uczymy się właśnie na Economics 101, że są trzy funkcje pieniądza, to wydaje mi się, że taką wartością dodaną ze strony MMT jest zwrócenie największej uwagi na funkcję pieniądza jako jednostki obrachunkowej. Ta funkcja, ja mam wrażenie, jak się przyglądamy historii głównego nurtu ekonomii, ta funkcja zawsze leżała troszeczkę odłogiem, więc wydaje mi się to ciekawe i też wzbudziło pewne dyskusje. Natomiast rzeczywiście jest wiele rzeczy, które są, bardzo mocno krytykowane, w ten sposób bym to wyraził. I są krytykowane zarówno przez główny nurt ekonomii, i tutaj mieliśmy ten przykład pracy Gregorego Mankiewa, Skeptic Guide to MMT. Co ciekawe, jeżeli się dobrze przyjrzymy tej analizie Mankiewa, oczywiście zwolennicy MMT zarzucali mu nieżyczliwość. Ja uważam, że podszedł bardzo rzetelnie do swojej pracy. Dlaczego? W jakiej trudnej sytuacji się znalazł Mankiew, drodzy słuchacze? On musiał dokonać tego, co w metodologii i semiotyce logicznej nazywamy parafrazą. On musiał dokonać parafrazy części języka MMT w języku nowego keynesizmu i w języku głównego nurtu ekonomii. Nie mógł wykorzystać wszystkiego, mógł wykorzystać tylko te części języka MMT, które po przeniesieniu do głównego nurtu były sensowne. Zwróćcie na to uwagę, więc moim zdaniem on wykonał bardzo dużą pracę, przerzucił pewien most. I jak sobie zwrócicie uwagę, tutaj może podzielę się końcówką z tego artykułu, Mankiew twierdzi, to jest ostatnie zdanie tej analizy, że MMT zawiera źródła prawdy, ale najbardziej nowatorskie zalecenia polityczne nie wynikają z przesłanek, jakie proponuje MMT. To jest jego zarzut.
Tak, bo często się podnosi wobec tej teorii zarzut, że to jest właściwie deklaracja, deklaracja polityczna, że filozofia polityczna z naciskiem na ekonomię, a nie teoria naukowo-ekonomiczna.
Tak, tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tę deklarację, że traktowanie MMT jako pewnej deklaracji, manifestu politycznego, tutaj mam dwa przykłady. Pierwszy to jest recenzja książki Stephanie Kelton z 2020 roku, autorstwa Alberto Bissina, opublikowana w Journal of Economic Literature. Bissin w tej recenzji, on rzeczywiście zwraca uwagę, że czymkolwiek jest MMT, to nie jest teorią w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa i twierdzi, że w gruncie rzeczy jest to doktryna polityczna. Dla mnie jest to jednak zbyt mocne stwierdzenie, że nie jest teorią w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa.
Bo tak, jest teorią.
Jest teorią, natomiast wydaje mi się jednak ten zarzut niewystarczająco uzasadniony. I dalej znalazłem jeszcze argumenty krytyczne ze strony Banku Francji. To był taki artykuł zatytułowany The Meaning of MMT, autorstwa François Drumeza i Christiana Fistera. Oni bardzo mocno też krytykują MMT. Kończą swój wywód czymś takim, powołując się na Hartleya z 2020 roku, że głosząc, że MMT, cytuję, nie jest falsyfikowalną teorią naukową, jest raczej polityczną i moralną deklaracją. Znowuż, proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób i co mają na myśli ekonomiści, którzy używają argumentu, że jakaś propozycja jest niefalsyfikowalna. My już dzisiaj dużo czasu poświęciliśmy temu, więc tutaj bym jednak uważał i zastanowił się, czy znowuż nie użyto nieodpowiedniego jednak argumentu krytycznego. I jeszcze na sam koniec krytyka ze strony ekonomii postkeynesowskiej. Ze strony Marka Lavoie. Nie wiem, czy słuchacze wszyscy kojarzą nazwisko. Najlepszy szermierz wśród ekonomistów, najlepszy ekonomista wśród szermierzy. Marc Lavoie w artykule The Monetary and Fiscal Nexus of Neochartalism, a Friendly Critique z 2013 roku pisze, co następuje. On zwraca uwagę na to, że nowoczesna teoria monetarna zyskała na znaczeniu, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych. I tutaj rzeczywiście jest coś na rzeczy. I zwraca uwagę, że przyciągnęła uwagę kilku nieekonomistów, którzy pasjonują się kwestiami monetarnymi. I tutaj proszę sobie przypomnieć teraz nasze słowa na temat intersubiektywnej komunikowalności i kontrolowalności. Pytanie, czy osoby, które promują, myślę, nowoczesną teorię monetarną, czy rzeczywiście promują ją w ten sposób, który byłby do przyjęcia przez osoby, które tworzą tę teorię? To jest jedna rzecz. I czym kończy tutaj swój artykuł Marc Lavoie? Istnieje jednak duży opór wobec idei promowanych przez neochartalistów, nawet wśród heterodoksyjnych autorów, ponieważ niektóre z twierdzeń neochartalistów wydają się raczej sprzeczne z intuicją i często były bronione z pewną nienaukową werwą.
Jest to zatem zarzut podobny z dogmatyzmu pewnego, tak.
Tak.
Krzysztofie, jeszcze chciałbym ostatnie dosłownie zagadnienie bardzo krótko omówić. Mianowicie podsumować naszą dyskusję takim twierdzeniem, że właściwie zarzut pseudonaukowości co do ekonomii nie ma większego odniesienia, bowiem wszystkie te teorie właściwie, nawet te przykłady, które omówiliśmy, one właściwie dają się uzasadniać jako element naukowy i nie ma takich twierdzeń, które byłyby jednoznacznie, które można by jednoznacznie uznać za kompletne pseudonaukowe bzdury. A zarazem w ekonomii obserwujemy, w XXI-wiecznej ekonomii, obserwujemy coś takiego jak zwrot empiryczny, znaczy to, że ekonomiści stosują coraz więcej eksperymentów, eksperymenty z grupą kontrolną, czyli RTC, badania ekonometryczne także zdecydowanie poszły do przodu, wykorzystuje się eksperymenty naturalne, quasi-naturalne. Mieliśmy zresztą o tym odcinek naszego podcastu na temat książki Karda i Krugera, do czego zachęcam do odsłuchania. Moim zdaniem, nie wiem czy się zgodzisz, jest tak, że dzisiejsza ekonomia jest w pewnym sensie na taką pseudonaukę odporna w tym sensie, że może zawsze odwołać się, sprawdzić po prostu takie twierdzenia badaniami empirycznymi.
Pełna zgoda. To znaczy, że jest odporna w tym sensie, że coraz większą wagę będziemy przywiązywać w ekonomii do uzasadnienia empirycznego. Możemy tak jest, się tak oczywiście jest. Tutaj zastanawiać, czy to bardziej przypomina konfirmację, czy to bardziej przypomina falsyfikację, czy to może przypomina dyskonfirmację. Możemy się na to jako metodologowie oczywiście zastanawiać, ale przyszłość należy do zwrotu empirycznego. To rzeczywiście tak. Może być oczywiście ten wentyl bezpieczeństwa w badaniach ekonomicznych.
Tak, a co najwyżej interpretacja może wynikać, może być jakby zapośredniczona przez różne szkoły, prawda? Możemy interpretować to na gruncie postkeynesizmu, austriackiej szkoły ekonomii i tak dalej, natomiast wynik w pewnym sensie będzie sprawą otwartą, tak jak
zgadzam
sprawą otwartą
w fizyce. Zgadzam się. I teraz jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku rozmawiamy o pseudonauce ekonomii, związkach pseudonauki z ekonomią. No, musimy tutaj słuchaczom powiedzieć o książce Bogusława Czarnego, Szkice o ekonomii w Polsce w latach 1949-1989, w której znajduje się rozdział poświęcony ekonomii politycznej w PRL-u jako pseudonauce, więc zachęcam tutaj słuchaczy do zapoznania się i wyrobienia sobie opinii na temat tego.
I tam jest
rozdziału.
Chyba jedyny można powiedzieć taki zarzut, który rzeczywiście można przypiąć, to znaczy kiedy ekonomia jest uprawiana nie tylko na potrzeby, ale wręcz z założeniem partyjności, prawda? To znaczy
tak.
Tam chodziło o to, że ci ekonomiści nie chcieli w pewnym sensie inaczej, znaczy nie chcieli, nie mogli tak naprawdę inaczej uprawiać ekonomii niż głosiły zalecenia partyjne, no i obowiązująca doktryna ideologiczna.
Ale z drugiej strony pojawia się taka wątpliwość, czy możemy en bloc całą ekonomię uprawianą w PRL-u określić mianem pseudonauki. To jednak były ośrodki, które próbowały się wymknąć nawet tej partyjności nauki.
Krzysztofie, bardzo dziękuję. Jeszcze raz przypomnę, gościem podcastu był dr Krzysztof Nowak-Posadzy z Zakładu Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję Ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
Żegnamy się z Państwem, zachęcamy do słuchania podcastu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Do widzenia.
Do widzenia.